Dzień dobry Państwu. Jest godzina, odsuwam się na chwilę od mikrofonu, 15.32, Radio Wnet. Jesteśmy na piątym piętrze historycznego budynku Pasty w Warszawie. Jak Państwo wiecie, Radio Wnet od jakiegoś czasu łączy Warszawę i Kraków z Warszawą, czyli dwie stolice. Dzisiaj mamy w naszym studiu gościa. Obok mnie siedzi piękna kobieta, która właśnie łączy także dwie stolice, Kraków z Warszawą. Mieszkała kiedyś w Krakowie, teraz mieszka w Warszawie. Naszym gościem jest pani Urszula Radwańska. Bardzo miło widzieć panią w studiu. Witamy panią.
Dzień dobry.
Tak, właściwie powinniśmy zacząć już naszą rozmowę. Zastanawiam się tylko, jak skonstruować pierwsze pytanie, bo czasami jak słucham dziennikarzy sportowych, to w wyniku takiej ciężkiej pracy intelektualnej podają pierwsze pytanie, pada z ich ust pierwsze pytanie. I jak to się zaczęło? I wtedy gość czasami podejmuje ten wątek albo nie, a jak podejmuje, to mówi do końca i do końca, nie tylko jak się zaczęło, ale jak się kończyło. Natomiast ja teraz już absolutnie serio nie zadaję takiego pytania pani, bo domyślam się, że osoba, która wyrosła w domu sportowców, tenisisty, potem trenera, no zaczynała tak jak zwykle dzieci, no chodzą na korty razem ze swoim ojcem, rodzicami i tam próbują przebijać jakąś packą na początku, jak są bardzo małe, przez siateczkę, piłkę. Tak to się zaczęło w pani przypadku?
Tak, oczywiście zaczęło się bardzo dawno temu, nawet nie pamiętam.
To w to nie uwierzyłem.
Nawet nie pamiętam pierwszych początków, nie pamiętam, kiedy pierwszy raz wziąłam rakietę do ręki. Byłam wtedy malutka, stąd tylko z opowieści mojego taty i mojej mamy. Jak byłyśmy właśnie malutkie z siostrą Agnieszką, to tata zabierał nas zawsze ze sobą na korty, ponieważ mama pracowała, a tata dawał lekcje tenisa. No i ktoś się musiał z nami zająć.
Tato grał w tenisa także wcześniej.
Tak, tak, tak. Oczywiście też właśnie był zawodnikiem, też ma różne tytuły w Polsce. I potem tak, potem zaczął trenować też innych ludzi, potem też dawał lekcje. To było w Niemczech, kiedy zaczęłyśmy grać, ponieważ moi rodzice właśnie wyjechali do Niemiec na parę lat. Tam się właśnie urodziłam, więc tam jakby były moje początki pierwsze na korcie. No i pewnego właśnie razu, jak mój tata grał, dawał lekcje tenisa, my z Agnieszką sobie gdzieś tam biegałyśmy wokół tego kortu i tata po prostu w tym momencie dał nam taką malutką rakietę i mi, Agnieszce, i zaczęłyśmy przebijać przez siatkę po prostu na początku balonem, bo taka piłka tenisowa jest za ciężka dla małego dziecka, więc to był balon i od tego się zaczęło.
Potem pewne jakieś piłeczki takie były z gąbek kiedyś, bo też pamiętam, że były.
Tak,
i tam się tak odbija, takie maluchy śmiesznie nawet wyglądają. Kiedyś były packi jeszcze takie drewniane, którymi się też przebijało. No ale ojciec pewno szybko dosyć zorientował się, że macie, panie, predyspozycję do tego sportu. W końcu był i zawodnikiem, i trenerem. No i zachęcił was, tak? Trzeba było jakoś mocno zachęcać, bo ja znam swoich kolegów czasem, którzy byli mocno zachęcani przez swoich rodziców do biegania i znienawidzili to bieganie w jakimś momencie, ale przecież pani pokochała tego tenisa.
Mm-hmm. Znaczy tata bardzo mądrze nas wprowadzał właśnie w tajniki tenisa i na początku to była zabawa. Na początku razem z Agnieszką właśnie przebijałyśmy balon, potem byliśmy w grupie z innymi dziećmi, więc jak byłyśmy malutkie, to absolutnie nie można było nazwać treningiem. To była po prostu zabawa. To była taka forma rozrywki z innymi dziećmi, różne przeróżne zabawy, jakieś takie małe turnieje, nagrody. Więc to było bardzo fajne. Już wtedy się wyróżniałyśmy na tle innych dzieci. Już wtedy właśnie tata nam opowiadał, że zawsze byłyśmy najlepsze. Zawsze miał się za taką zadziorność. No i wtedy już zauważył, że mamy właśnie taki potencjał, aby być później wysoko w światowym rankingu. Ale tak jak mówię, od początku to była taka zabawa. I my to właśnie pokochałyśmy przez to, że nam się dobrze kojarzyło. To nie było tak, że tata mówił, że musimy cię iść na trening, że trzeba zagrać te 2 godziny na korcie. Zupełnie nie. To był też nasz wybór, bo to nam się tak spodobało, że same chciałyśmy iść na kort.
No i później były pierwsze pewno te turnieje zabawowe, o których pani mówi, ale później też juniorska kariera, której pani osiągnęła no niewątpliwe sukcesy, bo zwycięstwo w juniorskim Wimbledonie to nie byle co, nie byle co.
Mhm. Tak, tak, pamiętam ten turniej i myślę, że właśnie on był takim turniejem przełomowym dla mnie, gdzie właśnie wygrałam ten juniorski Wimbledon i uwierzyłam, że naprawdę to jest coś. Wtedy zaczęło być też właśnie głośno o mnie w mediach, wtedy zaczęli ludzie, mnóstwo gratulacji, zaczęło właśnie spływać do mnie. Więc wtedy poczułam taką namiastkę tego, że faktycznie no, to było coś, to było takie wielkie wydarzenie, taka wielka wygrana na światowych kortach, więc myślę, że po tym sukcesie przyszła właśnie taka wiara, taka stuprocentowa, że faktycznie w przyszłości również w turniejach seniorskich mogę zrobić właśnie dużą karierę. I tak właśnie później ten tenis był jakby pracą. To już wiadomo, nie była zabawa, tylko praca, ale również też i pasja.
Ale już w Krakowie, bo w jakimś momencie, mówiła pani o tym, zaczynała pani tam w Niemczech, w której pracował ojciec, rodzice w ogóle przenieśli się tam wcześniej. I potem wrócić się do Krakowa, tak? I tak. To już w klubie krakowskim te pierwsze kroki stawiała pani?
Tak, jak wróciliśmy do Polski, to ja miałam około 6-7 lat, więc byłam jeszcze malutka. I później mieszkaliśmy cały czas w Krakowie. Tam trenowałyśmy na różnych kortach. Wtedy też jeszcze nie było aż takiego wyboru tych kortów, ale parę obiektów już było. Było też czasami, wiadomo, ciężko gdzieś tam, żeby dostać dobre godziny treningowe, więc pamiętam, jak czasem trenowałyśmy na przykład o 8 rano i później o 8 wieczorem, więc był taki duży na przykład taki przestrzał czasowy między tymi treningami, no co było ciężkie, bo jednak wieczorem chciałoby się właśnie usiąść, odpocząć po treningu, po szkole, bo poza Agnieszką oczywiście normalnie chodziliśmy do szkoły, normalnie zdałyśmy maturę, więc to też nie było tak, że trenowałyśmy i nic więcej nie robiłyśmy, tylko nauka dalej była też z nami, też rodzice chcieli, żebyśmy normalnie skończyły szkołę.
Wielu sportowców, zresztą tenisistów, nie kończyło żadnych szkół. Oni tam już na poziomie, mówię o światowych różnych przypadkach, szkoły podstawowej rzucali to i poświęcali się wyłącznie tenisowi.
Tak, tak, bardzo często i tak naprawdę w setce, w takiej pierwszej setce rankingu WTA, to myślę, że jest może parę kobiet, gdzie skończyło właśnie szkołę i gdzie zdało maturę. Jest bardzo mało tych właśnie zawodniczek. Nie wiem dokładnie, jak to jest u zawodników, myślę, że podobnie.
Podobnie.
Ale właśnie tak, właśnie to było też coś, co rodzice chcieli, żebyśmy tak samo kontynuowały. Wiadomo, że tata zawsze powtarzał, że chciałby, żebyśmy w życiu też potrafiły coś innego, nie tylko grać forehand i backhand. I za to mu też dziękujemy właśnie, dzięki temu też się odnajdujemy w innych sferach, nie tylko tenisowych.
Tak.
Więc to na pewno zaprocentowało. Także tak jak mówię, czasem te początki faktycznie były ciężkie, bo trzeba było pogodzić szkołę razem z treningami, ale jak się chce, to się wszystko da.
No dobrze, to skończyliśmy ten etap juniorski i później rozpoczęła się pani prawdziwa kariera, bo ten okres juniorski to jeszcze właściwie jest inwestowanie cały czas w swoją karierę, to jest inwestowanie pieniędzy, których zwykle jest mało, bo tenis mówi się jeszcze, że jest sportem drogim. Tu kiedyś żeśmy rozmawiali, że nie do końca, bo można uprawiać amatorsko go spokojnie, nie są to jakieś nadzwyczajnie duże koszty, ale żeby wypłynąć czy w tym rankingu osiągnąć wysoką pozycję, no to trzeba traktować to biznesowo, tak? Trzeba wkładać w to również pieniądze, których, jak wiem, bo to akurat poczytałem sobie gdzieś, to też nie było w jakimś nadmiarze u państwa i gdyby nie dziadek, z tego co wiem, i jego kolekcje obrazów, to nie byłoby łatwo.
Tak, i sama właśnie pamiętam te czasy, właśnie ciężkie czasy, gdzie właśnie byłyśmy małe z Agnieszką i no i ta inwestycja była duża, ponieważ wszystko wtedy kosztowało, wiadomo, i korty, i sprzęt, i wyjazd na turniej, wtedy nie mieliśmy też żadnego sponsora. Także to były spore koszty, tak samo wtedy też nie zarabiałyśmy, bo tak jak pan powiedział, w turniejach juniorskich nie ma pieniędzy, także Na początku to jest tylko inwestycja. I tak, i bilet też zawdzięczamy właśnie naszemu dziadkowi, który miał pokaźną kolekcję obrazów i po prostu po kolei zaczął je sprzedawać po to, żeby były pieniądze na nasze turnieje. Więc to była ogromna pomoc z jego strony. I tak samo właśnie teraz w gazetach, jak czasem piszą dziennikarze, że w tenisie są ogromne pieniądze, że na przykład za jeden mecz potrafimy dostać, załóżmy, 50 tysięcy złotych potrafimy wygrać. Tylko że ludzie, dziennikarze nie widzą tego, że to było 15 lat inwestowania, 15 lat pracy, treningów i wyrzeczeń, żeby móc w ogóle mieć szansę o takie pieniądze zagrać.
Najłatwiej jest formułować opinię, nie znając, albo robić to po to, żeby stworzyć wrażenie, że to jakiś jest news atrakcyjny. To jasne. Natomiast w tym zawodzie tenisowym, czyli w tej karierze zawodowej, osiągnęła pani znakomitą pozycję, bo wejście... W ogóle ile osób trenuje na świecie tenisa zawodowo? Ktoś to liczył kiedyś? Ale są miliony właściwie grających w tenisa.
Na pewno.
Setki tysięcy ludzi uprawiających sport zawodowo. To pewne. Może
tak,
być więcej.
To na pewno. No bo jednak, tak jak mówię, korty są też łatwo już teraz dostępne i jednak tenis jest takim sportem popularnym, więc tych zawodników jest bardzo dużo. Sam ranking tenisowy ma 1500 zawodników, ale to jest tylko zawodnicy, którzy mają punkty. A jest mnóstwo osób, które po prostu grają i tych punktów nie zdobywają, bo gdzieś tam właśnie nie przeszli jakieś rundy, żeby zapunktować, ale wciąż grają.
Tak, lub też grają na takich krajowych rynkach, nie uczestniczą w tych turniejach punktowanych. No więc wśród tych właśnie wielu uzyskała pani 29 miejsce w rankingu. Doszła do takiego pani miejsca. No to jest rzeczywiście, jak państwo posłuchali przed chwilą, o czym mówiliśmy, o tych milionach ludzi grających w tenisa i dziesiątkach tysięcy, które starają się o uzyskanie punktów w rankingach. Jest to świetne miejsce. Czy wygrała pani z jakimiś bardzo znaczącymi osobami? Wiem, że tak, ale może powiedziałaby pani o tych tenisistkach, o których właśnie wszyscy mówią.
Tak, było parę takich meczów, takich spektakularnych, które pamiętam do dnia dzisiejszego. Myślę, że takim najważniejszym to był mecz z Venus Williams podczas Roland Garros w pierwszej rundzie. Wtedy ją pokonałam w trzech setach.
I to na centralnym chyba korcie.
Tak, na centralnym korcie, także było bardzo dużo ludzi. To była właśnie pierwsza runda. Mecz trwał 3 godziny 40 minut, więc to był też prawdziwy maraton. Także no to były też ogromne emocje, bo właśnie ten centralny kort, granie z gwiazdą, tak długi mecz, więc to była niesamowita walka i myślę, że to był taki na pewno najlepszy mecz, który właśnie wygrałam, który mi potem też dodał skrzydeł, bo jednak właśnie to był ten rok, gdzie później właśnie byłam 29 w rankingu. To był ten taki bardzo dobry rok i to zwycięstwo na pewno mi dużo dało.
No ale później nastąpiła seria nieszczęśliwych różnych przypadków, kontuzji i chorób, które na dobrą sprawę chyba na 2 lata prawie wyeliminowały panią, tak?
Tak, dokładnie 2 lata, tak, ponieważ na początku tak skręciłam kostkę, w sumie staw skokowy i zerwałam dwa więzadła, więc potrzebowałam mieć operację, co mnie wyłączyło z gry na 4 miesiące. I później jak wróciłam, jak miesiąc już grałam i było wszystko w porządku, to przyszedł wirus mononukleozy. I ten wirus mononukleozy już wtedy trwał ponad rok. Miałam przerwę. To był taki bardzo trudny czas dla mnie, ponieważ właśnie lekarze nie byli w stanie powiedzieć, kiedy wrócę z powrotem do treningów, do zawodów, do takiej formy fizycznej, którą miałam wcześniej. Cały czas musiałam odpoczywać, cały czas byłam przemęczona. Więc to był taki czas, gdzie to była taka nie wiadomo, czy wrócę, kiedy wrócę i jak się dalej moja kariera potoczy. Więc czas był taki naprawdę bardzo ciężki dla mnie, ale poradziłam sobie z tym z pomocą znajomych, z pomocą właśnie mojej rodziny, też psychologa sportowego. Poradziłam sobie i teraz właśnie już jestem zdrowa, także jestem na dobrej drodze, żeby wrócić do tej 30.
No więc właśnie, bo na jesieni już wystartowała pani w pierwszych turniejach w Portugalii, z tego co wiem, ale potem przeniosła się pani na inny kontynent, tak?
Tak, tak. Tak, już w tym sezonie zagrałam łącznie w sumie 14 turniej. Mhm. Nie były też one może rewelacyjne w moim wykonaniu, ponieważ no, po tej mononukleozie jednak traci się te wszystkie parametry, jak siła, wydolność, mhm. więc naprawdę ciężko było mi jakby z powrotem taki reżim treningowy i meczowy wpaść, więc były takie momenty dobrej gry, ale też takie momenty troszkę takiego przestoju. Także już teraz to wszystko się ustabilizowało. Ten sezon właśnie zagrałam całkowicie zdrowa, mimo tego, że nie miałam jakichś tam super wyników, ale cieszyłam się z tego, że po prostu wyszłam na kort, czułam się fajnie, czułam się zdrowa i mogłam rywalizować, więc mam nadzieję, że to zaprocentuję w przyszłym roku.
No właśnie, jest pani na dobrej drodze, żeby ponownie wejść do tej setki, a potem wspinać się przez kolejne szczeble. No i pewno przełamać tę 29. pozycję, wspinając się jeszcze wyżej. To wie pani, chyba puścimy troszeczkę muzyki, tak minutę, i leciutko zmienimy temat. Rozmawiamy z panią Urszulą Radwańską, która zechciała przyjąć nasze zaproszenie do Radia Wnet. W międzyczasie wszedł do studia dyrektor Krzysztof Skowroński i nadszedł z jabłuszkiem, które
Dziękuję.
Wręczył pani Urszuli. A nawet zadaliśmy takie pytanie, czy jeżeli pan Krzysztof zechciałby skonstruować ciekawy jakiś wniosek albo pytanie, to zapraszamy go do nas.
Dobrze, z tremą to zrobię. To jak to się zaczęło?
I wrócimy do 15 minut do początku.
Jesteśmy gotowi, ale na chwilę opuszcza nas pan Krzysztof. Pani Urszulo, ja tak zastanawiam się, bo tenis jest specyficznym sportem. Walka trwa 2 godziny. Mówiła pani o takim meczu, co trwa nawet i 3 godziny. Tam, żeby osiągnąć sukces w ogóle w sporcie, to trzeba tej adrenaliny, tam wyzwolić w sobie jakąś wolę walki. Gra pani z kimś, to staje się pani przeciwnikiem właściwie. No, pani stara się tam każdą piłkę uplasować tak, żeby ta osoba nie mogła odebrać. Czy jest możliwe, że potem po tym meczu schodzicie sobie, obejmujecie się, bo to zwykle tak się dzieje, ale czy w ogóle są możliwe przyjaźnie w sporcie? Czy rywalizacja, w której pani uczestniczy, pozwala nawiązywać bliższe kontakty z koleżankami, z którymi pani przed chwileczką walczyła?
Znaczy na pewno jest to ciężkie, takie przyjaźnie, bo tak jak pan powiedział, że tutaj w szatni się sobie rozmawiamy, śmiejemy się, a za chwilkę musimy wyjść na kort i rywalizować ze sobą, więc gdzieś tam zawsze podświadomie w głowie jest, że to jest jednak moja rywalka, tak, że to jednak nie jest przyjaciółka, tylko rywalka. Aczkolwiek są takie przypadki, gdzie są przyjaźnie i u mnie na przykład ja się bardzo przyjaźnię z Karoliną Woźniacki i z Angeliką Kerber.
Czyli Polkami.
Tak, dokładnie, bo właśnie to też można zauważyć na turniejach tenisowych, że jednak ludzie trzymają się ze sobą, jeśli chodzi o język. Jeśli jest taki sam język, to łatwiej ten kontakt nawiązać, też łatwiej później, no jest taki podobny może też właśnie rozmowy o post, o tradycjach, podobne wartości i wtedy jest zawsze właśnie łatwiej i to właśnie nie tylko u nas to widać, ja się przyjaźnię właśnie z Karoliną czy z Angeliką, ale też na przykład widać w krajach gdzieś tam właśnie hiszpańskojęzycznych, widać, że oni też się zawsze razem w grupie trzymają, więc tak troszkę taka śmieszna zasada, ale takie coś istnieje.
Mówiła mi pani kiedyś, że trudne dla pani wyzwaniem były mecze z Agnieszką, z siostrą. Grała pani z nią kilkakrotnie. Raz udało się pani w turnieju wygrać, ale właściwie miała pani bardzo mieszane uczucia wtedy.
Tak, te mecze zawsze były najcięższe dla mnie i wolałam nawet trafić na najlepszą zawodniczkę w turnieju, nawet na numer 1 niż na Agnieszkę, ponieważ no wiadomo, chcę wygrać ten mecz, bo to jest mecz, bo to jest rywalizacja, ale z drugiej strony widzę, że po przeciwnej stronie siatki jest Agnieszka, jest moja siostra, więc chciałabym też, żeby ona zerowała jak najlepiej, żeby tak samo wygrała ten mecz czy turniej, tak samo jej życzę jak najlepiej, więc z jednej strony właśnie to była moja siostra, a z drugiej strony nagle stawała się rywalką. Więc to były takie ciężkie momenty, ale tak, raz tak się zdarzyło, że trafiłyśmy na siebie, raz udało mi się wygrać, Ale zawsze właśnie były takie no, najcięższe mecze i nigdy nie chciałam, żeby się powtórzyły.
Proszę pani, jest jeszcze takich masę spraw, o których moglibyśmy porozmawiać. Czasu nie mamy zbyt wiele, bo śpieszy pani po treningu na kolejne zajęcia jeszcze związane z tenisem. Ale ja obserwuję rozwój tego sportu od wielu, wielu lat, bo wiek pozwala mi na to. Jeszcze bywałem na jakichś meczach Polska-Brazylia, na Legii wiele, wiele lat temu, dywiz kapowych. I się ogromnie zmienia cała sfera taka wokół widowiska sportowego. Kiedyś to było dosyć estetyczne. Teraz całe otoczenie kortów, wszystko to, co wiąże się z meczem tenisowym, w moim rozumieniu jest show. Począwszy od wejścia prezentacji zawodników, poprzez taką, która staje się taką teatralną inscenizacją, zawodnicy stają się również w tym show aktorami. Podkreślają to i stroje z jednej strony, cały czas pogoń za nowymi ubraniami. Ja w przypadku kobiet nie mam nic przeciwko temu, to nawet jest bardzo atrakcyjne. Całe to takie otoczenie tego. No niektórzy zawodnicy, na przykład Nadal, ta zabawa z buteleczkami, która, czy te ruchy przed serwisem. Ja pamiętam jeszcze Jimmy Couriera, który w przerwach siadał i wyjmował książkę i czytał dwie strony, wychodził na kort i potem wracał do lektury przy kolejnych przejściach. Ale wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj widowiska. Czy też ma pani takie wrażenie, że uczestniczy pani jako aktorka w widowisku, w reżyserze? Serowanym bardzo często.
Tak, teraz właśnie wszystko idzie w tym kierunku, żeby to było wielkie show. I na przykład właśnie jeśli chodzi o stroje, to kiedyś właśnie grało się na biało i dalej ta tradycja została na Wimbledonie, ale to jest jeden turniej, gdzie trzeba być na biało. Tak jak pan powiedział, na wszystkich innych turniejach te stroje są bardzo wymyślne, fikuśne i takie właśnie, żeby zwróciły uwagę. Tak samo też dodali między właśnie w przerwach, między gemami leci muzyka głośno, żeby też publiczność jakoś tam rozweselić, więc to też się robi takie wtedy show, bo wiadomo, jest cisza, zawodnik odpoczywa na ławce, czyli jakby nic się nie dzieje, a to nagle puszczają głośno muzykę, żeby sobie ludzie tańczyli, żeby sobie śpiewali, to jest taka jakby właśnie atrakcja dla nich. I tak samo też kiedyś jakby pamiętam, że było właśnie, że musiała być zupełna cisza i to było takie jakby, no coś się nazywało biały sport, dalej to jest wiadomo białym sportem, ale też właśnie odchodzi od takich różnych tradycji, na przykład na US Open ludzie przychodzą z popcornem, z hot dogami, gdzie to kiedyś nie miało miejsca, jakieś takie właśnie, a to bardziej czuje się człowiek jak w kinie, bo właśnie tam kino jak piknik to wygląda troszeczkę, taki amerykański styl i to na pewno się dużo, dużo pozmieniało. Ale szczerze mówiąc, ja jako zawodniczka, ja tego zupełnie nie widzę. Ja wychodzę na kort i nie patrzę, ile jest ludzi, co ci ludzie robią, jak się zachowują, bo to jednak są jakieś tam dystrakcje, więc ja po prostu wychodzę, wychodzę na mecz, skupiam się na swojej grze, na swojej osobie, żeby wypaść jak najlepiej, żeby dać ciebie 100%. I nie widzę tam te wszystkie różne atrakcje. Jak siedzę na stołku właśnie na przerwie między gemami, to ja czasami w ogóle nawet nie słyszę, jaka muzyka leci. Jestem w takim transie, że zupełnie się wyłączam, tej muzyki nie słyszę, nie słyszę tych tam tańczących ludzi. Czasem tam parę znajomych gdzieś tam mi mówiło, czy ja słyszałam, że ktoś tak czy tak krzyknął, albo ktoś tam coś zrobił, a ja mówię, że ja zupełnie tego nie widziałam, zupełnie nie zwróciłam na to uwagi, bo byłam po prostu tak skupiona, że mnie to w ogóle nie rozprasza, także jakby zawodnicy jakby do tego nie przywiązują wagi, bo się skupiają na sobie, ale wiadomo, że to jest lepsze dla publiczności, no bo to są jakieś tam atrakcje dodatkowe i wiadomo, wtedy też więcej osób przychodzi, no bo ma też większe show.
Ja mam nadzieję, że tenis nie pójdzie w tym kierunku, którym ze względu na udział mediów próbuje się w tej chwili go wstawić w taki kanał. Mianowicie są te turnieje takie mistrzowskie do tam 20 paru lat i takie one się odbywają według innych trochę zasad, jak pani wie. Inna jest punktacja, ludzie mogą sobie tam chodzić, czyli właściwie zaprzeczenie tych wartości, jakie tenis w ogóle niósł kiedyś, bardzo takich konserwatywnych, jeśli chodzi o sport. Pani Urszulo, też kiedyś o tym rozmawialiśmy, że sport jest masą wyrzeczeń. Nie tylko pewno poznaje pani fantastycznych ludzi, kraje, bo zjechała pani kawał świata, prawda?
Tak, tak dużo, wiele jednak krajów odwiedziłam, aczkolwiek nigdy nie miałam czasu, żeby tam naprawdę gdzieś pójść, coś pozwiedzać, bo tak naprawdę ja jadę tam do pracy. Tak. Ja przyjeżdżam, ja trenuję, gram mecze, albo odpoczywam i też sobie nie mogę pozwolić, żeby gdzieś tam na cały dzień iść na jakąś tam wycieczkę. Bo tak jak mówię, właśnie to jest dla mnie praca, ja muszę dać siebie 100%, więc ten odpoczynek też jest bardzo ważny, kiedy nie mam treningów czy meczów. Chyba, że czasami się zdarzy jakiś tam jeden dzień wolny, to uda się gdzieś tam pójść i pozwiedzać, ale to jest bardzo rzadko.
To są te pozytywne strony, że czasem uda się gdzieś pozwiedzać, jeździ się po tym świecie, ale jest cały czas w tym takim otoczonym tym kokonem jakby sportu, rywalizacji. No ale teraz przejdźmy do tych kwestii, które są takie, wymagają wyrzeczeń. Kiedyś też o tym rozmawialiśmy, że występuje taki wyraźny, tak opisują to specjaliści od sportu, problem samotności w sporcie. Mimo, że jest pani cały czas wśród ludzi, tak? Jeździ pani z miejsca na miejsce wraz ze swoją ekipą, to sport generalnie jest egoistyczny i jest bardzo wymagający. Pani się musi skoncentrować na sobie. A żeby osiągnąć te wyniki, trzeba, jak niektórzy twierdzą, wznieść się nawet na wyżyny tego egoizmu. I to niewątpliwie dzieje się kosztem kontaktów przyjacielskich, podtrzymywania relacji z bliskimi osobami. I to czasem również wpływa na taki stan depresyjny. Sportowcy cierpią, pomimo iż są bardzo często w tych światłach reflektorów, osiągają sukcesy, cierpią na depresję.
Zgadza się, tak. Bywa tak czasami oczywiście, to zależy od zawodnika, też od dyscypliny. Ten jest akurat sportem indywidualnym, więc faktycznie tutaj jednak jest duża samotność, jeśli można tak nazwać, ponieważ jestem właśnie jakby ja, jako zawodniczka i mam wokół siebie sztab ludzi, trenerów. Ale to jednak są moi trenerzy, to jednak jest praca, to nie są raczej moi przyjaciele, to jest po prostu, my wykonujemy jakąś tam pracę, bardzo fajną zresztą, ale gdzieś tam wiadomo, na przyjaźni właśnie to tam czasem po prostu nie ma miejsca, tak samo jeśli chodzi o moich takich znajomych z dawnych lat, jednak jeśli ja cały czas podróżuję, gdzieś tam wyjeżdżam, jestem cały czas na walizkach, to ciężko mi te znajomości utrzymać, ponieważ no, często mnie nie ma w kraju, więc nie mogę się z nimi spotykać. Gdzieś tam omijają mnie jakieś tam różne wydarzenia, więc gdzieś tam czasami po prostu też mają pretensje, że nie odzywam się na przykład czasami do nich, a ja też czasami mam tak, że po prostu nie mam czasu, na przykład jestem w reżimie treningowym, okres przygotowawczy, treningi są bardzo ciężkie, więc ja też sobie bardzo cenię odpoczynek i wolę na przykład wieczorem usiąść na kanapie, obejrzeć serial, niż iść na miasto, czy spotkać się ze znajomymi, bo jednak to jest dla mnie na troszkę już wtedy za dużo, wolę jednak się skupić na treningach i być 100% przygotowana na następny dzień. Więc są oczywiście znajomi, którzy to rozumieją i jak najbardziej to nie jest tak, że nie mam żadnych przyjaciół czy znajomych, bo mam, ale jest to faktycznie malutka garstka takich naprawdę przyjaciół oddanych, których znam od wielu lat, którzy rozumieją właśnie mój tryb życia, mój styl. A jeśli chodzi o tą samotność w sporcie, to na pewno, tak jak wcześniej zauważyliśmy, te wszystkie dziewczyny, które spotkałam w turniejach, to one są moimi rywalkami. Więc z nimi tak samo ciężko jest to przyjaźń. Czasami się zdarzają, ale właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo rzadko, więc ta rywalizacja gdzieś tam zawsze jest to takie napięcie. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest, że że to jest jednak moja rywalka, że tak samo chce mi zabrać te punkty, tak, o które ja walczę, chce mi zabrać pieniądze, gdzieś tam pozycje, czy wygrany mecz, więc to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy siedzi i są jakieś takie różne napięcia. I tak samo też właśnie w karierze sportowca też ciężkie jest to, że jeśli sportowiec właśnie wygrywa, to jest na piedestale, cały naród go wspiera, jest bohaterem, a kiedy gdzieś tam się zdarzą jakieś porażki, no ten sportowiec jest jednak taki jakby ciągnięty w dół, czyli od razu gdzieś tam w mediach piszą, że jest słaby, czy...
Czy internetowy hejt jakiś
Tak, dokładnie tak. I wśród dziennikarzy tak samo, to nie tylko są właśnie ludzie anonimowi, którzy piszą komentarze, ale dziennikarze też czasem potrafią napisać ostre słowa, mimo tego, że po prostu nie wiedzą, ile zawodnika kosztowało być na tym turnieju, ile to jest emocji. I każdy sportowiec po prostu jest zwykłym człowiekiem. Czasami też gdzieś tam ma prawo, coś tam musi nie udać, a oczekiwania są ogromne wobec sportowców, zwłaszcza gdzieś tam, którzy już są wyżej, o których jest głośno. Jakakolwiek porażka no właśnie jest tak odbierana bardzo negatywnie. I wiadomo, że my jako sportowcy staramy się nie czytać tych komentarzy, ale zawsze gdzieś tam do nas to dochodzi, bo jednak media i internet jest teraz po prostu na każdym kroku, także nie da się tego uniknąć i wszędzie to jednak widać. Gdzieś tam zawsze te komentarze czy głosy dochodzą. I to jest też ciężkie właśnie. To jest też taki moment zwątpienia, że jednak tyle pracy się w to wkłada, a ludzie tego zupełnie nie doceniają, mimo tego, że właśnie czasami są takie momenty przestoju w karierze tenisowej czy sportowej ogólnie, a ludzie oczekiwaliby, żeby był sukces za każdym razem, gdzie to jest nierealne.
No tak, bo z jednej strony jest pani sportowcem, z drugiej strony jest pani osobą związaną z biznesem. Ten biznes to jakby na dwie strony tutaj można by podzielić w pewnym przypadku. Kariera zawodowca polega na tym, że musi pani również tworzyć strukturę firmy, w której pani jest bosem, jest pani szefem. Zatrudniać trenerów, zatrudniać specjalistów tam od różnych dziedzin wspomagania organizmu fizycznego, psychicznego i tak dalej. Pani jest osobą o mocnej, silnej ręce, jak słyszałem. Słyszałem jakiś taki wywiad, w którym mówiła pani, że tej swojej ekipie to pani nie daje drugiej szansy. Oni mają tylko jedno. Jeżeli zawiedzie panią trener, bo pani rozlicza to wszystko, to pani musi mieć budżet tej instytucji, która się nazywa Urszula Radwańska. To już nie dostaje drugiej szansy. Strasznie mnie to zmartwiło jako mężczyznę ułomnego. Też, że nie daje pani drugiej szansy.
Znaczy tak, ja jestem też człowiekiem bardzo nieufnym, jestem bardzo nieufna, ale jak już ktoś zyska moje zaufanie, no to jestem w stanie bardzo dużo oddać, natomiast jeśli mnie zawiedzie, to już potem tego zaufania nie odzyska, to już nie ma szans. Jestem właśnie taką osobą, że jest albo w jedną stronę, albo w drugą. I tak samo właśnie w sporcie, czy właśnie w tenisie dużo od siebie wymagam, bardzo dużo. Jestem bardzo wymagająca wobec siebie, jestem taką perfekcjonistką. I tak samo też dużo wymagam właśnie od mojego sztabu, od moich trenerów. Wiem właśnie, ile po prostu czasu poświęciłam na to, żeby być tam, gdzie jestem. I tak samo oczekuję właśnie od innych ludzi, żeby to też docenili i żeby tak samo byli profesjonalni, tak samo jak ja. Więc ja wierzę w to, że jeśli ja daję z siebie 100% i moi trenerzy tak samo dadzą 100%, to jest to recepta na sukces. I dlatego właśnie czasami bywam taka chłodna, ale tak po prostu jestem. Mam po prostu silny charakter i też wierzę w to, że właśnie będąc konsekwentną, jest to właśnie przepis na sukces.
To, że jest pani chłodna, to w to nie uwierzymy, ale to, że potrafi być pani konsekwentna w działaniach biznesowych, to daje wiarę, bo pani jest osobą, która nie tylko prowadzi biznes pod tytułem Urszula Radwańska na korcie, ale także niedawno zaprojektowała pani całą kolekcję toreb sportowych sygnowanych UL, czyli swoim imieniem i nazwiskiem. No i osiągają one bardzo dobre recenzje na rynkach, proszę pani, już nie sportowych, ale handlowych, biznesowych, w biznesie mody.
Tak, i też one właśnie nie są do końca takie sportowe. Nie kwalifikowałam więc właśnie do takiego, jakby do takiej nazwy, że są sportowe, bo faktycznie są większe, zmieszczą rzeczy na cały dzień, mają też osobną kieszonkę na buty, na zmianę, jeśli ktoś chciałby właśnie iść na siłownię, czy jeśli zmienia buty do pracy, ale są one zrobione ze skóry, także wyglądają bardzo elegancko.
Bo one są bardzo eleganckie. Widziałem niedawno taką właśnie na pani ramieniu. Robi bardzo duże wrażenie, naprawdę. I one są eleganckie po prostu, tak, ale mają tak jak taki trochę sznytu sportowego w tym sensie.
Dokładnie, właśnie o to mi chodziło, żeby miały taki charakter sportowy, no bo jednak ja też całe życie siedzę w sporcie i to jest jednak takie, wiadomo, całe moje życie, więc chciałam też taką cząstkę siebie oddać w tych torebkach. I ta kolekcja właśnie powstała w tym właśnie czasie, kiedy miałam wirus mononukleozy. Także był to dla mnie bardzo ciężki czas, jeśli chodzi właśnie o zawodową karierę, ale też tego czasu nie zmarnowałam, bo właśnie nie jestem taką osobą, która siedzi w domu i narzeka, tylko już kombinuję, co by tu nowego zrobić. I tak właśnie o to wpadłam na pomysł z torebkami, ponieważ od zawsze się interesowałam torebkami, zawsze przez całe życie gdzieś tam były przy mnie, gdzieś tam zawsze w nagrodę sobie z Agnieszką kupowałyśmy za dobre mecz, za dobre turnieje te torebki, więc zawsze interesowałam się modą, ale nigdy nie było na to czasu, bo były turnieje, były treningi, a tutaj miałam te właśnie parę miesięcy przerwy przez ten wirus mononukleozy i myślę, że dobrze go wykorzystałam, tworząc tą kolekcję torebek i męskich, i damskich.
No to biegnijcie państwo do sklepów, tam w Krakowie, w Zakopanem, w Warszawie, oglądajcie najpierw, a potem decydujcie się. Pani Urszulo, właściwie mam takie pytanie, bo to już musimy, pani już musi wybiegać z naszego studia, więc ono jest jedno z takich ostatnich. Ta siła, którą pani niesie, bo niewątpliwie te problemy zdrowotne, ta przerwa dwuletnia, ten wykorzystany czas, ona też z czegoś się bierze, nie tylko z pani charakteru, ale jak sądzę, bo też trochę czytałem, i też wiem o pani życiu i o życiu pani bliskich, że to wszystko też wynika trochę z tych wartości, jakie pani wyniosła z domu. Pani nie wstydzi się, to jest bardzo ważne dla mnie i powiem, że bardzo to w pani cenię, pani Agnieszce również, że wy nie wstydzicie się mówić o swoich przywiązaniach do tradycyjnych wartości, do patriotyzmu, do kościoła, do religii. W czasach, kiedy liczne i głośne środowiska traktują te wartości pogardliwie nawet, naraża na krytykę również. Ja pamiętam, jak Agnieszka, która była gdzieś tam oglądana na rocznicach smoleńskich, jak dostała w kość później od dziennikarzy prasowych, czy tam telewizji jakiejś. Ale te wartości wyniosła pani z domu właśnie, prawda?
Tak, oczywiście. Rodzice właśnie zaszczepili w nas takie tradycyjne wartości i to, że też rodzina jest najważniejsza. Jesteśmy też bardzo przywiązane do miasta, do Krakowa. Mieszkamy tutaj z Agnieszką w Warszawie, jednak w Krakowie jest nasz dom. Tam mamy właśnie rodziców, znajomych, więc jesteśmy też mocno związane z Krakowem. A jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie jak Smoleńsk, czy wtedy ta sytuacja z Agnieszką, to też jednak staramy się być z daleka od polityki, bo jednak sportu z polityką się nie miesza i nie powinno się w ogóle tak robić. Także od polityki jednak trzymamy się z daleka, bo wiadomo, że akurat w Polsce są takie różne sytuacje, różne poglądy, więc w jakieś tam konflikty nie chcemy wchodzić.
Zresztą ta obecność Agnieszki nie była tam wcale manifestowana, po prostu dziennikarz zrobił jej zdjęcie.
Tak, to w ogóle nic nie miało też wspólnego jakby właśnie z polityką, tylko po prostu wtedy akurat tam poszła z tatą i no już to po prostu taka była sytuacja, już też nie chcemy do tego wracać, ale jak najbardziej jesteśmy związane bardzo właśnie też z Polską, oczywiście to jest nasza ojczyzna, zawsze podkreślamy, jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że możemy reprezentować nasz kraj za granicą i tak samo na igrzyskach, że możemy zagrać z orzełkiem na piersi.
No to ostatnie już pytanie. Tu widzi pan realizator, że wnoszę na stół taką szklaną kulę. Mamy tam trochę jeszcze fusów po kawie w tym kubeczku. I to już ostatnie. Niech pani patrzy na tą kulę, na tą kawę, na te fusy. Pani Urszulo, za 15 lat co pani będzie robić? Gdzie pani będzie? Czy pani już tam coś czyta w tej kuli? Nie, pani czyta spokojnie, tak. Bo jeżeli jeszcze pani nie wyczytała...
No właśnie, to... jeszcze nie wyczytałam. Szczerze mówiąc, naprawdę ciężko mi powiedzieć, co będzie za 15 lat. Ja jestem taką osobą, która się skupia jednak na chwili obecnej.
No to przekręcamy tą kulę, tak. Przekręcamy. Mm-hmm. I za 12 miesięcy. Mm-hmm. Za 12, znaczy po 12 miesiącach, tak. Co pani będzie robiła?
Myślę, że na pewno będę grała dalej w tenisa. Dalej będzie moim marzeniem być numerem jeden. I jestem pewna, że już będę coraz bliżej. Za 12 miesięcy moim celem jest wejście z powrotem do pierwszej setki w rankingu WTA. Więc za 12 miesięcy tam siebie widzę.
Doskonale. Ale widzi pani siebie również z tymi eleganckimi torebkami. Też pani się tam widzi.
Tak, widzę, no. Oczywiście. Widzę też nową kolekcję, drugą kolekcję torebek, więc jak najbardziej torebki UR zawsze będą mi towarzyszyć i co roku będzie nowa kolekcja.
Życzę pani Urszulo, żeby zrealizowała pani te plany, które wyczytała pani właśnie przed chwilą w tej kuli. Ja jestem przekonany, że ma pani tak duży potencjał, że osiągnie pani te sukcesy, o których pani mówi, a nawet jeszcze większe po tych 12 miesiącach, ale do tego wszystkiego potrzebne jest i zdrowie, jest dużo szczęścia w tej dyscyplinie sportu, jak w każdym sporcie zawodowym jest to szczęście również niezbędne. To właściwie tylko tyle należy życzyć pani, aż tyle szczęścia też w życiu osobistym, wszystkiego dobrego. Natomiast liczę na to, że spotkamy się również w naszym radio, które łączy dwie stolice ponownie i może w przyszłym roku będziemy podsumowywać te pani sukcesy.
Z miłą chęcią.
Bardzo dziękuję pani za wizytę. Dzisiejszą audycję zrealizował pan Karol Smyk. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk, a gościem naszym była Urszula Radwańska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.